103,7 FM. Tydzień w Warszawie.
Przed mikrofonem Marta Kaźmierowska, a to jest program Tydzień w Warszawie. Na początek zapraszam Was na wyjątkowy i dosyć subiektywny przegląd wydarzeń tygodnia, bo prowadzę go wraz z moją redakcyjną koleżanką Tamarą Pawlik-Lipską. Opowiadamy o tym, co wydarzyło się w Warszawie w minionym tygodniu, a ta opowieść jest okraszona pewnymi ciekawostkami, na pewno ciekawostkami dla osób, które lubią historię i lubią warszawskie powązki. Dalej, po przeglądzie wydarzeń tygodnia w Warszawie zapraszam na ciekawą rozmowę o targach pracy nie tylko dla studentów, ale również dla wszystkich tych, którzy chcą na przykład zmienić pracę albo chcą napisać w końcu porządnie swoje CV. O tym porozmawiam ze studentami Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Na koniec również porozmawiamy o głosie. Dlaczego o głosie? A bo głos jest wyrazicielem naszych potrzeb, na przykład jak skutecznie używać głosu, jak dbać o jego higienę. O tym opowie również moja redakcyjna koleżanka Patrycja Strupińska i jej gość. Ale na początek przegląd wydarzeń tygodnia. Serdecznie zapraszam.
Przegląd wydarzeń tygodnia w Warszawie.
Dzień dobry. Moim i Państwa gościem jest Tamara Pawlik-Lipska.
Dzień dobry.
Będziemy rozmawiać o tym, co dzieje się w Warszawie, co wydarzyło się w Warszawie w minionym tygodniu, ale opowiemy również o kilku ciekawostkach, których ciężko dopatrzyć się w Wikipedii na przykład. Ale zaczniemy od takiego chyba gorącego tematu, jakim jest tramwaj na Wilanów. Co prawda rozmawiałyśmy już o tym w ubiegłym tygodniu.
Tak, to jest temat absolutnie tutaj spojrzałaś na mnie, bo robię miny. Państwo tego nie widzą, ale robię miny, no bo to jest oczywiście temat, który grzeje, który cały czas w Warszawie już się pojawia, nie tylko w ubiegłym tygodniu, ale generalnie chyba już długo. No ale są nowe wieści.
Tak, są nowe wieści, bo w końcu ten tramwaj się pojawił.
Ruszył.
Mamy go.
Jedzie.
Jedzie, tak.
I tory są dobre.
Tory są dobre, ale okazuje się, że jeżeli chodzi o mieszkańców Wilanowa, to nie są do końca entuzjastami tego rozwiązania.
Czyli tory dobre, ale nastroje złe.
Nastroje spowodowane są między innymi bałaganem, zabraniem niektórych przystanków, bo o tym bardzo często mówili mieszkańcy, z którymi udało mi się porozmawiać na przystanku, że mieli swój upatrzony przystanek, z którego korzystali przez kilka dobrych lat i nagle
gdy
bez konsultacji...
Gdy to był jeszcze przystanek autobusowy.
Dokładnie tak. I bez konsultacji te przystanki zupełnie zostały już odebrane, więc nadrabiają drogi. Mówili również właśnie o tym ogólnym bałaganie, bo o ile tory są, tramwaj jest, to wszystko to, co wokół jest tego tramwaju i wokół torowiska, no to jest jeden wielki bajzel.
Ten bałagan, ładnie mówiąc, podobno ma jeszcze potrwać co najmniej rok. Wykonawca tramwaju zapewnia, że no jeszcze musi zrobić ścieżki rowerowe, chodniki, różne inne prace wokół. Także chyba niestety na to jeszcze musimy trochę poczekać, żeby to ruszyło w pełni. Ale nie wiem, czy słyszałaś o tym, że powstała również pewna, jak to ładnie można by ująć, kontrowersja wokół przystanku przy Świątyni Opatrzności Bożej.
Tak. To chyba czeski błąd, co?
I to taki dość gruby czeski błąd, dlatego że na przystanku początkowo pojawił się napis, że to jest przystanek Opatrzności Bożej. Nie wiem, czy ktoś to opatrznie zrozumiał, czy opatrznie chciał to zobaczyć. Trudno mi sobie to wyobrazić, ale plus jest taki, że tego samego dnia to poprawiono. Czyli teraz już mam nadzieję, że to się nie zdążyło opatrzyć i że już rzeczywiście będzie ten przystanek bez błędu.
Wiesz, tak? Co, ja tak sobie myślę, że mogli to w sumie zostawić, bo byłby to z pewnością dosyć oryginalny przystanek na skalę kraju.
A i przy okazji błędów ortograficznych nie dałoby się w tym słowie zrobić.
Ale jeszcze odnosząc się do tramwaju na Wilanów, udało mi się przejechać. Już nie pamiętam, który to był przystanek, ale udało mi się w taką podróż tramwajem wybrać i ku mojemu zdziwieniu okazuje się, że ten tramwaj rzeczywiście jest kultowy. I bardzo wiele osób zrobiło tak jak ja. Przejechało się tym tramwajem niekoniecznie, żeby dojechać do konkretnego celu, ale żeby się po prostu przejechać, poczuć jak to jest właśnie dojechać tramwajem na Wilanów. I co jeszcze ciekawe, na jednym z przystanków widziałam ludzi, którzy z przystankami na Wilanowie się fotografują.
Okej, czyli mamy po prostu też nową atrakcję turystyczną w mieście.
Okazuje się, że tak.
No to zatem polecamy tę atrakcję turystyczną, ale też myślę sobie o tym, że skoro tak przy okazji różnych turystycznych miejsc jesteśmy, no to chyba sporo osób w tym roku odwiedzi Powązki. A tam także w tym roku wyjątkowo.
Tak, wyjątkowo, bo Kwesta Powązkowska w tym roku kończy 50 lat.
Tak, to jest już szmat czasu, kiedy ta kwesta rzeczywiście w Warszawie jest. Rozpoczął ją w 1975 roku Jerzy Waldorf. To w ogóle też jest ciekawa historia, bo podobno wziął telefon i zadzwonił do znajomych. I w ten sposób po prostu aktorzy, dziennikarze, politycy i różni inni znani ludzie po prostu przyszli na cmentarz i zaczęli zbierać pieniądze na to, żeby ratować Powązki, żeby te pomniki mogły zostać odrestaurowane. Chyba już sporo udało się naprawić tych pomników przez lata.
No kilka tysięcy to na pewno.
Co ciekawe, również te naprawy czasami odbywają się kilkukrotnie, dlatego że na przykład kilkadziesiąt lat temu odnowiono jakiś pomnik, potem no niestety czas zrobił swoje i ten pomnik znów wymagał naprawy, a zatem rzeczywiście te pomniki udaje się ratować i to chyba dobrze, bo bardzo często nawet organizatorzy tej kwesty opowiadają o Powązkach jako też o jednej z największych w Europie galerii rzeźby na powietrzu. Warto odwiedzić Powązki, szczególnie chyba właśnie w tym okresie wokół 1 listopada, nawet jeśli nie pochowani są tam nasi bliscy, a to dlatego, że ten cmentarz oświetlony w nocy wszystkimi światełkami ze zniczy wygląda naprawdę przepięknie. A jest też jedna taka historia, która pokazuje, że chyba generalnie my Polacy to lubimy robić ludziom na złość, bo nie wiem, czy wiesz, jak w ogóle powstał cmentarz powązkowski.
Nie, no absolutnie nie wiem. Ja tu, wiesz, dopiero 2 miesiące w Warszawie, więc...
Nie wiem, czy państwo również znają tę historię, choć ona rzeczywiście jest przekazywana bardziej jako tak zwana miejska legenda. Otóż wiedzą ogólną jest to, że to właśnie rodzina Szymanowskich przekazała teren pod cmentarz powązkowski, natomiast sąsiadami Szymanowskich była rodzina Czartoryskich. No i księżna Czartoryska miała na Powązkach przepiękny ogród. Chwaliła się tym ogrodem wszem i wobec, no i okazuje się, że podobno, tak wieść gminna niesie, Czartoryscy się chwalili ogrodem, natomiast Szymanowscy postanowili trochę im widok zepsuć i dlatego właśnie przekazali ziemię pod teren cmentarza. Ile jest w tym prawdy, nie wiadomo. Być może rzeczywiście można to włożyć trochę między bajki, trochę między legendy, dlatego że również i rodzina Czartoryskich później w tworzeniu tego cmentarza powązkowskiego finansowo uczestniczyła.
Ale nawet jeżeli tak było, to chyba dobrze. W rezultacie, w efekcie finalnym mamy przepiękny cmentarz, o którym powiedziałaś wcześniej, że jest właśnie galerią rzeźb.
To prawda. Oby ta galeria rzeźb jak najdłużej wyglądała przepięknie, a zatem jeśli jeszcze nie wzięliście udziału w kweście powązkowskiej, no to w tym roku też jest taka możliwość, żeby wziąć w niej udział na odległość.
Tak, w tym roku wyjątkowo będzie można albo zeskanować kod QR, który znajduje się na puszkach, na ulotkach, albo będzie można rzeczywiście puścić blika, jeżeli nie uda nam się być na Powązkach, albo jeżeli zapomnimy gotówki, co mi się na przykład często zdarza.
Pewnie i nie tylko tobie. Czy coś jeszcze ciekawego wydarzyło się w tym tygodniu w Warszawie?
W Warszawie zawsze bardzo dużo się dzieje, ale również bardzo dużo będzie się wydarzać w kolejnych tygodniach i o tym między innymi powiemy w kolejnych częściach mojego programu.
Zapraszamy bardzo serdecznie.
To był przegląd wydarzeń tygodnia. Ciekawe wydarzenie w Warszawie.
Julia Libera. Jestem kuratorką i producentką wystawy Ty i ja, lifestyle'owy magazyn z PRL-u.
Pierwsze pytanie, jakie się nasuwa, to dlaczego państwo się w ogóle tym tematem zajęliście?
Przyznam, że chociaż jestem kulturoznawczynią, to dopiero niedawno odkryłam, że był taki magazyn z lat 60. jak Ty i ja. Jak odkryłam go, to się zachwyciłam. Nie tylko niesamowitą, awangardową, piękną szatą graficzną. I mówię tu i o okładkach, i o układach, rozkładówkach wewnątrz, ale także o treści, które były progresywne, śmieszne, które były w ogóle... Nie dało się odczuć, że to są lata 60. w Polsce, tak? Jakby nie istniała... Nie istniał komunizm, nie istniała żelazna kurtyna. To było pismo, które opowiadało o kulturze, o życiu codziennym, o stylu życia codziennego i w ogóle nie patrzyło na to, że jesteśmy w PRL-u i są pewne ograniczenia, prawda? Założyciel Roman Juryś był naprawdę wszechstronnym erudytą, kosmopolitą. I to widać, jakby jego duch, on po 3 latach został zwolniony przez cenzurę, ale do końca to pismo zachowało taką świeżość, nowoczesność i pisało po prostu o tym, co jest modne na całym świecie.
Trochę tak, jakbyśmy nie znajdowali się w Polsce.
Tak, i to jest bardzo zabawne, bo jak się ogląda to czasopismo i widzi się na przykład doskonałe projekty polskich projektantów z Instytutu Wzornictwa Przemysłowego, albo czyta się świetną literaturę, modę z paryskich wybiegów, to człowiek jakby trochę ma taki dysonans poznawczy, prawda? Wiemy, że 15 lat po wojnie, jakby era Gomułkowska, era, to była mała stabilizacja, tam jakby tu było, nie chcę mówić, że było szaro, bo jak widzimy, były też takie jakieś, nie wiem jak to powiedzieć, no fenomeny, tak? Jakieś zjawiska, które nie pozwalają powiedzieć, że cały PRL był szary, przaśny, ale dziwnie myśleć o tych latach, patrząc na to czasopismo.
Tak sobie myślę, że władze chyba nie do końca wtedy zdawały sobie sprawę z tego, jakie czasopismo tak naprawdę powstaje.
Tak, to jest dobra intuicja, bo rzeczywiście ty i ja teoretycznie było pismem dla wykształconych kobiet, ale od początku unikano w ogóle takiego sformułowania. Zawsze było drodzy czytelnicy i czytelniczki i rzeczywiście publikowano listy i Teresa Kuczyńska, założycielka, która nadal żyje, potwierdza, że bardzo dużo listów przychodziło, bardzo dużo od mężczyzn, od nastolatków. Jakby to było pismo czytane właściwie przez wszystkich, a teoretycznie było pismem dla kobiet.
A można powiedzieć, że to czasopismo było takim środkiem, który no trochę może podnosił na duchu kobiety, ale nie tylko, jak się okazuje, kobiety, również mężczyzn w tej szarej PRL-owskiej rzeczywistości?
Tak, czytelnicy o tym piszą, że to jest jak spotkanie z przyjacielem, albo że to jest odpoczynek od codzienności, tak? Tak nie wyglądało, jakby większość wtedy czytelników w ogóle nie miało własnego mieszkania, a tu można było obejrzeć piękne, urządzone stylowo, oryginalnie, antykami mieszkania, albo ciężko było upolować jakieś produkty spożywcze, a tu można było poczytać o wykwintnych, luksusowych daniach i trochę pomarzyć, no.
To czasopismo, tak jak już powiedziałyśmy, na tej ramie czasowej ono zaczęło się wydawać w latach 60. Jak długo się wydawało?
Ty i ja ukazywało się od 60 do 73 roku, czyli wyszło 164 numery i wszystkie okładki można zobaczyć u nas na wystawie, bo okładki są takim emblematycznym elementem, były projektowane przez twórców związanych, przedstawicieli Polskiej Szkoły Plakatu. No i to jest i Jan Młodożeniec, Henryk Tomaszewski, Franciszek Starowiejski, Waldemar Świeży, Jan Lenica, po prostu najlepsi. Zdaje się, że to było bardzo pożądane dostać zlecenie na okładkę Ty i ja. I one są no bardzo nie tylko nowoczesne, ale są po prostu ładne, śmieszne, trochę takie filuterne, bo większość okładek jest jakimś komentarzem do tytułowej pary, ja i ty. Czasami to kobieta dominuje, czasami mężczyzna, czasami jest dwóch panów. Różne są tutaj.
Jesteśmy na tej wystawie, stoimy przed tą ścianą z tymi okładkami. Jest to no, niesamowicie kolorowa wystawa.
Tak, też się cieszę, że bo Dom Spotkań z Historią zajmuje się historią XX wieku. Często to są fotografie, często pokazujemy historię poprzez fotografie. Bardzo piękne, ale na ogół czarno-białe. Bardzo mnie cieszy, że tym razem mamy tak kolorową, wesołą wystawę.
Co oprócz okładek uczestnicy wystawy, osoby, które przyjdą do Domu Spotkań z Historią, będą mogli jeszcze zobaczyć?
Będą mogli też zobaczyć, co było w środku tego pisma. Bardzo nam zależało, żeby nie zatrzymać się na tej warstwie estetycznej, na warstwie wizualnej tego czasopisma. Oczywiście ono było piękne i było bardzo nowoczesne w tym, jak wyglądał skład, ale ono też było świetne w środku. Więc podzieliłyśmy wystawę na działy odpowiadające treściom, które się ukazywały i wybrałyśmy najciekawsze rozkładówki, które ilustrują też, co czytelnik mógł tam przeczytać.
Rozmawiałam z kuratorką wystawy Julią Liberą, a możecie ją zobaczyć, wystawę, nie kuratorkę, w Domu Spotkań z Historią przy ulicy Karowej 20.
Rock Radio 103,7 FM. Tydzień w Warszawie.
Przed mikrofonem Marta Kaźmierowska, a to jest program Tydzień w Warszawie. Nasze studio odwiedziła grupa fantastycznych młodych ludzi, a dokładnie studentów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. O czym rozmawialiśmy? Ano w pewnym sensie rozmawialiśmy o przyszłości, o tym, jak znaleźć dobrą pracę na rynku pracy i o tym, że istnieją w przestrzeni pewne wydarzenia, które mogą nam to ułatwić. A takim wydarzeniem na pewno są Dni Kariery, organizowane 7 listopada właśnie w Szkole Głównej Handlowej. Moi goście opowiedzieli o tym, jak takie wydarzenie organizuje się od kuchni, ale także jak napisać dobre CV, bo to jest rzeczywiście podstawa. A jeżeli szukamy nowej pracy, to nie wystarczy napisać ściany tekstu na stronie A4, a wysilić się o nieco większą kreatywność. I tego wszystkiego można dowiedzieć się podczas wcześniej wspomnianych Dni Kariery, ale także wziąć udział w takiej modelowej rozmowie rekrutacyjnej, czy porozmawiać z pracodawcami, którzy będą tam na miejscu i to jest właściwie główny punkt tego całego wydarzenia. Przed mikrofonem siedzą Magdalena Padzik, Alicja Pielech i Adam Malczewski. Czy wy wcześniej braliście udział w podobnym wydarzeniu, w takich dniach kariery, jako studenci, zanim zostaliście organizatorami?
Tak, myślę, że wydarzenia typu Targi Pracy w ostatnich latach szczególnie stały się dosyć mocno powszechne, ale jest to na pewno szczególnie dobra szansa dla studentów, żeby poznać przyszłego pracodawcę, żeby też zobaczyć, jak praca w firmie wygląda tak bliżej od środka, żeby posłuchać od osób, które są tam rzeczywiście zatrudnione. Ja muszę przyznać, że osobiście ja już jestem na drugim roku magisterki i na pierwszych dwóch, może nawet trzech lat studiów nie miałem dużej styczności z targami pracy, szczególnie, że oczywiście ten pierwszy rok to był taki rok pandemiczny, a następne były na przykład na wymianie studenckiej, ale gdy pierwszy raz właśnie wziąłem udział u nas akurat w Dniach Kariery, bardzo mi się to spodobało, poznałem naprawdę dużo ciekawych kontaktów do firm, również szans na zatrudnienie. I tak naprawdę one przekonały mnie do tego, żeby też wziąć się za organizację takich targów pracy, bo uważam, że nie tylko same wydarzenie jest bardzo wartościowe, ale też taka organizacja może właśnie bardzo dużo nas nauczyć.
Jest to wydarzenie skierowane wyłącznie dla studentów SGH, czy w ogóle dla studentów z Warszawy?
Ja bym powiedział, że może nawet nie tylko i wyłącznie do studentów. To jest wydarzenie skierowane do osób, które poszukują pracy. Nawet jeżeli chcą zobaczyć, rozejrzeć się, jak to niektórzy mówią. Ale trzeba pamiętać o tym, że firmy, które przychodzą na takie Dni Kariery do nas, to są firmy, które oczekują raczej określonych profilów kandydatów. Dlatego najbardziej będą szukać raczej studentów i raczej absolwentów. Natomiast każdy oczywiście jest na naszym wydarzeniu mile widziany i oczywiście serdecznie zapraszamy.
Ja czytałam, że podczas tego wydarzenia będzie szansa sprawdzić na przykład swoje CV albo w ogóle napisać dobre CV. Jak wygląda dobre CV?
Jak wygląda dobre CV, to na pewno się przekonacie, bo na Dniach Kariery będziecie mogli wziąć udział w konsultacji CV oraz w takiej próbnej rozmowie rekrutacyjnej, którą nazwaliśmy Speed Recruiting. Na Speed Recruitingu spotkacie się z przedstawicielami firm, które z nami współpracują i osoby, które zajmują się rekrutacją, będą przeprowadzali z wami taką rozmowę i sprawdzali wasze umiejętności i gdzieś tam predyspozycje do konkretnych działek. Natomiast na konsultacji CV będziecie mogli mieć jakby jasną, klarowną odpowiedź na to, jak wygląda wasze CV, co w nim poprawić i jak przerobić je, żeby naprawdę ono było skuteczne i gdzieś tam łapało...
Żeby chwytało pracodawcę za serce.
Tak, żeby chwytało pracodawcę za serce.
To ja może pociągnę trochę ten wątek tego CV. Może zapytam, jakie najczęściej błędy popełniamy, pisząc CV.
Moim zdaniem bardzo często CV, też się spotkałem z taką opinią pracodawców, gdzieś tam rozmawiając z nimi podczas targów pracy, są niechlujne. Bardzo często zapominamy o takich, wydawałoby się bardzo prostych sprawach, typu nie wstawienie gdzieś przecinka, czy tam wypełnienie całego CV ścianą tekstu. Trzeba też pamiętać o tym, że na określoną liczbę CV każdy rekruter ma, no oczywiście określoną ilość czasu, także każde CV to tak naprawdę jest kilka sekund wzroku rekrutera i tak naprawdę większość z nich są odrzucane bardzo często z automatu, a tylko na resztę z nich naprawdę rekruterzy poświęcają więcej czasu. Także bardzo ważne jest to, żeby CV było przede wszystkim czytelne, żeby nie była to, tak jak mówiłem, ściana tekstu, tylko były użyte na przykład punktory, żeby po prostu na pierwszy rzut oka rekruter mógł stwierdzić, że okej, to jest CV, któremu warto się przyjrzeć. Oczywiście CV, powiedzmy, do pracy w marketingu będzie wyglądać inaczej niż CV do jakiejś pracy ściśle technicznej. Oczywiście, jeżeli chodzi na przykład o ścianę graficzną, szatę graficzną, to przy takiej pracy w marketingu można się bardziej pobawić w jakieś tam kolorki, wzorki. A ja takie CV wyglądające jak taka kartka z po prostu tekstem, bardziej będzie pasowała do pracy takiej ściśle technicznej i specjalistycznej.
I to właściwie to, o czym powiedziałeś teraz, to bardzo wiele chyba o nas mówi. To, w jaki sposób to CV już właściwie zaprojektujemy, a nie tylko napiszemy.
Tak jest. CV to jest tak naprawdę nasza wizytówka skrócona. Też warto pomyśleć, co należałoby w nim uwzględnić. Rozmawiałem ostatnio z moimi przyjaciółmi z Niemiec i z USA. I tam na przykład generalnie nikt raczej nie wstawia do CV swojego zdjęcia. Ja myślę, że w Polsce generalnie to jest praktyka bardzo powszechna i warto zadbać o to, żeby to zdjęcie było i żeby było dobrej jakości.
Wspomniałaś również o tym, że będzie można wziąć udział w rozmowie rekrutacyjnej, trochę takiej udawanej, ale po to, żeby przećwiczyć taką rozmowę. Wielokrotnie słyszymy o tym, że podczas rozmów rekrutacyjnych u pracodawców padają bardzo czasami absurdalne pytania.
Jasne, zgadzam się, przeszłam parę rozmów rekrutacyjnych i były tam absurdalne pytania, natomiast...
Jakie na przykład?
Wspomniałam w moich zainteresowaniach, że interesuję się siatkówką i trafiłam na panią, która akurat też lubiła siatkówkę i stwierdziła, że odpyta mnie z historii polskiej siatkówki.
Poważnie?
Tak.
Czyli właściwie musimy bardzo uważać na to, co zapisujemy w hobby, zapisujemy w zainteresowaniach.
Tak, aczkolwiek moja rozmowa na Speed Recruitingu, bo ja również brałam udział w takiej rozmowie, wtedy miałam rozmowę z przedstawicielką JP Morgan. Ta rozmowa wyglądała totalnie inaczej, była ona profesjonalna, zawierała pytania, które faktycznie odnoszą się do moich umiejętności, a nie stricte do zainteresowań. Odnosiły się po prostu do moich predyspozycji. Po takiej rozmowie przedstawicielka powiedziała mi, co zrobiłam dobrze, nad czym mogę popracować i naprawdę dużo mi to dało i w moich przyszłych rozmowach wykorzystywałam ten feedback, który uzyskałam i naprawdę widziałam różnicę, więc polecam wziąć udział.
Tak jeszcze może dorzucając do tego tematu zainteresowań w CV, taką wizytówką oprócz CV, o której mówiliśmy, jest również LinkedIn. No i bardzo często zdarza się tak, że osoby, które chcą się zatrudnić w firmie, oczywiście przeglądają profile rekrutera, czy to na LinkedInie, czy to na przykład na Facebooku, Instagramie. Tego akurat nie polecam robić. Oczywiście, jeżeli chodzi o LinkedIn, to można... To myślę, że będzie to potraktowane jako po prostu lepsze przygotowanie się do rozmowy. Natomiast może takie profile jak Facebook, Instagram zostawmy na życie bardziej prywatne. Często słyszałem od rekruterów, że zdarzało się tak, że po prostu osoby, które aplikowały na stanowisko, wpisywały w zainteresowania. Zainteresowania tak naprawdę fikcyjne, żeby pokryły się z tym, co lubi rekruter, z tym, co lubi może potencjalny przyszły szef.
A to jest pułapka.
To jest pułapka, bo to tak naprawdę zawsze wychodzi później w planie, także nie polecam tego robić.
No kopalnia wiedzy. Ja tak sobie teraz pomyślałam, że rynek pracy w ogóle to jest tak dynamiczne środowisko, ono się bardzo dynamicznie zmienia, że przyjście na takie dni kariery może nam bardzo otworzyć oczy, pokazać, jak to rzeczywiście w tym momencie wygląda.
Tak, to jest prawda. I każda firma tak naprawdę, która jest u nas, jest otwarta na każdą rozmowę, czy odnośnie dokładnie pozycji i pracy, którą sami oferują, czy nawet takich rzeczy typu pomoc, jak w ogóle wejść na rynek pracy, w szczególności dla osób, które dopiero zaczynają swoją podróż z pracą, szukają praktyk, czy po prostu chcą wejść na ten rynek. Na pewno te firmy są otwarte na takie osoby, chcą ich wprowadzić, można nawet nazwać, że wprowadzić dokładnie za rękę, pokazać, jak to wszystko wygląda. W szczególności studenci czasami uważają, że na przykład duże firmy, typu nawet biznesowe, czy związane z programowaniem, czy po prostu takie większe tutaj firmy na naszym rynku pracy nie są zainteresowane takimi osobami, a to jest zupełna nieprawda, ponieważ oni też potrzebują osób, które mogą wprowadzić, które będą nawet dalej rozwijały się w tej firmie. Dlatego warto zobaczyć, co takie firmy mogą nam zaoferować i rozejrzeć się po prostu na rynku.
Dużo mamy tych firm w tym roku?
W tym roku jest u nas 13 firm. My jednak na Dniach Kariery staramy się to robić w bardziej taki, można powiedzieć, mniejszy sposób, jeżeli chodzi o firmę. Chodzi o to, żeby każda firma też miała swoje miejsca, żeby nie było ich za dużo, żeby tak naprawdę można było do każdej przyjść i porozmawiać o wszystkim, ponieważ jak mam po prostu za dużo firm, to co czasami już się działo u nas na SGH-u, no to był taki cały wielki harmider i tak naprawdę nie wiadomo było, co i jak zrobić. Ostatnio nawet były jedne targi pracy, to sama stwierdziłam, że dobrze zobaczę w ogóle, co tam się dzieje, jak to wygląda i po prostu nie mogłam się ruszyć. Nie mogłam się ruszyć, było tłum ludzi. Podejść do żadnej firmy nawet się nie dało. Jak chciałam z jedną porozmawiać, no to za bardzo nawet nie było jak do nich po prostu się zwrócić, bo było za dużo ludzi, za dużo tych firm, za ciasno, że tak to nazwę. Dlatego my staramy się tego uniknąć, żeby faktycznie można było skorzystać w 100% z tego całego dnia.
Idziecie na jakość, a nie na ilość.
Tak, dokładnie. Tak się staramy.
Rzeczywiście to jest ważne, żeby jedna strona i druga strona czuły się komfortowo.
Też po każdych dniach kariery staramy się zebrać taki feedback od naszych firm, które z nami współpracują. No to powiem szczerze, że też sama jestem bardzo zadowolona, jak ostatnio organizowałam takie wydarzenie, bo były same pozytywne opinie. Też staraliśmy się w każdym momencie pomagać tym firmom, czy nawet mamy taki od nas program, który dla każdej firmy jest osoba, która im pomaga w ciągu całego dnia, żeby po prostu nawet te osoby, które są na stanowiskach od danej firmy, mogły tam faktycznie spędzić czas i produktywnie rozmawiać z ludźmi, a nie zajmować się takimi rzeczami organizacyjnymi, które czasami są do załatwienia.
Wspomniałaś o feedbacku ze strony firm, a jaki jest feedback ze strony studentów, ale jak się okazuje nie tylko studentów, osób, które odwiedzają dni kariery?
Wydaje mi się, że jest dobry z tego, co słyszałam. Studenci są też zadowoleni, ponieważ mogą w ogóle zobaczyć, jak rynek działa, a jeżeli mają na przykład zajęcia, często nie mają czasu na takie coś. Dlatego u nas to jest organizowane na SPADO, na SGH-u, co powoduje, że nawet osoba, która ma po prostu zajęcia, ma chwilę przerwy, wejdzie, wstąpi, zobaczy w ogóle, co się dzieje i rozejrzy się na tym rynku. Przez to u nas mimo wszystko tych studentów jest bardzo dużo, jest, że tak to nazwę, troszeczkę przemiał tych studentów, jest ich sporo i nawet tak naprawdę chcąc, nie chcąc, czasami zajrzą, zobaczą i może to im jakoś, powiedzmy, otworzy oczy na jakąś inną perspektywę pracy, czy zawodu, czy nawet ścieżki jakiejś takiej w życiu.
Dobór tych firm jest ściśle powiązany z tym, jakie macie kierunki na uczelni?
Właśnie chciałam do tego się odnieść, że selekcjonujemy te firmy. To nie są przypadkowe firmy, są to firmy ściśle współpracujące. Są to firmy, które poszukują osób konkretnie z tymi zdolnościami, które można uzyskać na SGH-u.
Chociaż też powiem, że nie tylko, bo na przykład w tamtym roku była jedna firma, która przyszła i też szukała specyficznych osób. Na przykład na SGH-u mamy różne kierunki, ale za bardzo z programowaniem aż tak mocno nie są związane. Mamy MESI, czyli metody ilościowe w ekonometrii i tam faktycznie, powiedzmy, jest jakiś zalążek programowania, ale oni właśnie szukali stricte osób, które już potrafią jakieś tam języki programowania. Ja się też na tym nie znam, no ale tak jak rozmawiałam z jedną z panią od firm i szukali specjalistycznych faktycznie osób i powiedziała mi, że jest dla niej bardzo ciężko takie osoby znaleźć nawet ogólnie na rynku, jak wystawiają oferty pracy. Ale jednak jak właśnie tam ta firma brała też udział w speak recruitingu, rekrutowała tam parę osób, to była bardzo zadowolona, bo znalazła chociaż tam jedną, dwie osoby, które odpowiadały ich idealnym wymaganiom. I faktycznie nawet sama się pytała, czy mogę powiedzieć tam tej osobie, że po prostu oni są faktycznie bardzo mocno zainteresowani, żeby ta osoba się do nich odezwała. Więc ewidentnie i po jednej, i po drugiej stronie jest tutaj taka, moim zdaniem, zadowolenie po takim dniu może być.
A co jest bardzo ciekawe, po takim speed recruitingu zdarzają się sytuacje, że firmy odzywają się tej konkretnej osoby i proponują im pracę.
Bomba informacyjna, prawda? A mam tego jeszcze więcej, a to już w kolejnej części programu. Zostańcie z nami.
Rock Radio 103,7 FM. Tydzień w Warszawie.
Wiemy, a może to jest stereotyp, jak studenci byli chyba kiedyś postrzegani przez pracodawców. A jak to teraz wygląda? Czy to jest rzeczywiście atrakcyjna dla nich grupa przyszłych pracowników?
Wydaje mi się, że tak, ponieważ firmy chcą wziąć osobę, którą mogą od początku wprowadzić, która od początku może iść w danej firmie. Oczywiście będzie miała w pewnym sensie jakieś szkolenia dodatkowe, jakieś zajęcia, żeby te umiejętności poprawić, ale jednak oni potrzebują osób młodych. Bardzo dużo firm mówi, że oni mają młode zespoły, chodzi też o kreatywność ludzi, ponieważ to muszą być zespoły, tak to nazwę, innowacyjne. tak? Szukają nowych sposobów, nowych rozwiązań. I jednak osoby młode, które są nawet świeżo po studiach, czy nawet jeszcze studiują, mają taką możliwość, jakby mają takie cechy, które pomagają w tej kreatywnej pracy.
Tak, i trzeba też wziąć na uwagę to, że firmy bardzo często szukają osób z określonej uczelni tak naprawdę. Pierwsza rzecz, którą usłyszałem, jedna z pierwszych rzeczy, którą usłyszałem pierwszego dnia w pracy, to było: wszyscy jesteśmy z tej określonej uczelni. Także oczywiście to nie jest jakiś wymóg, ale na pewno pracodawcy patrzą pozytywnie na uczelnie, które mają troszeczkę większą renomę. Ale też jeżeli chodzi o samych studentów, to na pewno należy pamiętać, że same studia w dzisiejszych czasach już nie wystarczą tak naprawdę. Mojej mamie bardzo oczywiście na tym zależy, żeby studia skończyć. Ja też uważam, że jasne, jak najbardziej. Studia to jest bardzo duża baza. Natomiast z samych studiów, tak naprawdę nie pochwalimy się niczym, robiąc same studia. Oczywiście są takie kierunki, gdzie nie mamy czasu
na staże, na pracę.
Na staże, na pracę właśnie w określonych kierunkach, typu medycyna na przykład. Oczywiście jakieś takie praktyki medyczne byłyby ciężkie do realizacji. Co bardzo szczególnie serdecznie polecam wszystkim studentom, to skorzystanie z ofert różnych kół naukowych. My tutaj w Trójkę jesteśmy z jednej organizacji, która myślę, że dała nam bardzo dużo i bardzo nam pomogła się fajnie rozwinąć.
Co to za organizacja?
To jest organizacja, która nazywa się ISEC Polska. To jest bardzo stara organizacja. Na całym świecie tak naprawdę istnieje od roku 1948, w Polsce troszeczkę krócej. No i ona tak naprawdę odpowiada formalnie za tą organizację naszych targów tak naprawdę już od około 30 lat.
Odnosząc się do tego, co powiedziałeś, to możemy tak to rozumieć, że doświadczenie jest ważne, ale w tym momencie nie jest najważniejsze dla pracodawcy?
Myślę, że doświadczenie jest bardzo ważne dla pracodawcy i bierze górę nad samą edukacją. Im starsi jesteśmy, nawet w samym CV, jeżeli jesteśmy świeżo po studiach, jeżeli jesteśmy na studiach, to taką, można powiedzieć, zakładką u góry będzie raczej edukacja. Natomiast jeżeli mamy już, powiedzmy, 5-10 lat doświadczenia, to warto pomyśleć nad tym, czy to doświadczenie nie powinno być jednak tutaj ważniejsze, bo myślę, że w określonym wieku już bardziej raczej na to pracodawcy zwracają uwagę.
Powiedzmy, jakie firmy zaprosiliście w tym roku?
To tak jak już wcześniej wspomniałam, będziemy mieli w tym roku 13 firm o różnych specjalizacjach i będą to Mac Auditor, Rodl & Partner, PKP Intercity, Volt, JP Morgan, Match Trade Technologies, Grupa Krotowski, UNHCR, Bank Bosch, Warner Bros. Discovery, Urząd Pracy w Katowicach i GSK.
Ale nie można zapomnieć też, że głównym partnerem naszego wydarzenia będzie Match Trade Technology, oczywiście Melorady jako partner medialny oraz GSK.
No jak już widzimy po nazwach, które tutaj już koleżanki wymieniły, nie są to tylko i wyłącznie firmy, które są jakimiś wielkimi korporacjami, są to również organizacje różne międzynarodowe, które też bardzo chętnie zawsze zapraszamy.
To może na sam koniec powiedzmy, dlaczego warto przyjść 7 listopada na Dni Kariery.
Dlaczego warto? Dlatego, że nic to za bardzo nie kosztuje.
A możemy wiele zyskać.
A możemy bardzo wiele zyskać. Nasze ścieżki mogą się bardzo otworzyć i tak naprawdę nie wiemy, może to zmieni w jakiś sposób część naszego życia, może to dostaniemy jakąś fajną ofertę pracy, albo ktoś nam powie, o jakich rzeczach powinniśmy pamiętać, aplikując o dany rodzaj pracy, w danym rodzaju zawodu, więc warto. Nie wiadomo, co możemy zyskać i jak nam dalej może się potoczyć nasza ścieżka.
Tak, myślę, że to jest bardzo, bardzo ładne zwieńczenie. Na pewno nic nie stracimy, wiele możemy zyskać. Ja też na swoim przykładzie, jak już mówiłem wcześniej, żałuję, że na pierwszych latach studiów nie korzystałem z ofertów targów pracy, raczej przechodziłem obok, nie zaglądając na nie. Teraz zrobiłbym to na pewno zupełnie inaczej. Myślę, że już od pierwszych lat studiów warto zaglądać, bo naprawdę możemy się mile zaskoczyć, poznać kogoś nowego, jeżeli chodzi o firmę, czy zdobyć nowe perspektywy również na przyszłość, nawet jeżeli nie zatrudnienie już na teraz.
To taki szczególny apel dla pierwszoroczniaków.
Tak, to jest szczególny apel dla pierwszoroczniaków. Nie podążajcie moim przykładem, tylko korzystajcie już. Tak naprawdę warto planować swoją ścieżkę rozwoju jak najwcześniej. Tak czasem mówię, gdybym miał te 15 lat jeszcze raz, to poświęciłbym dużo mniej czasu na granie w FIFA, a dużo więcej na rozwijanie umiejętności.
Zmieniamy temat i pora na deser. A na deser pozostawiłam wywiad mojej redakcyjnej koleżanki Patrycji Strupińskiej z Izabelą Szemetiuk. Izabela Szemetiuk jest artystką, trenerką wokalną w studiu Voice Progress w Warszawie. I z tej rozmowy na pewno dowiecie się czegoś więcej o śpiewie jako procesie, ale także o blokadach. Blokadach, które na lata mogą wyrządzić nam krzywdę. I zazdradza nam także, co czeka nas, jeśli wpadniemy na lekcję śpiewu do warszawskiego studia Voice Progress. Przed mikrofonem Patrycja Strupińska i jej gościni.
Hej, za mikrofonem Patrycja Strupińska. Dziś moim gościem będzie mistrzyni w swoim fachu, potrafiąca dostrzec prawdziwe wokalne talenty, które pod jej czujnym najpierw uchem, a potem dopiero okiem mogą prawdziwie rozkwitnąć. Izabela Szemetiuk jest dziś moim gościem, przede wszystkim artystka, a przy tym trenerka wokalna w warszawskim studiu Voice Progress. Wokalistka, autorka tekstów i logopedka. Cześć Iza.
Cześć, cześć, bardzo mi miło.
Miałaś dzisiaj czas, aby pośpiewać?
Dzisiaj niestety nie miałam tego czasu. Bardzo zabiegany dzień.
Na co dzień możemy Cię złapać w Voice Progress. To jest wyjątkowe miejsce spotkań wielu utalentowanych ludzi i na początku swojej przygody ze śpiewaniem, ale także tych bardziej doświadczonych w tej materii. Do wyboru mamy i lekcje u wielu bardzo profesjonalnych trenerów, muzyków, artystów oczywiście. To bezpieczna przestrzeń do rozwoju dla każdego. I jak Ty trafiłaś do tej ekipy?
Ja trafiłam do Voice Progress jakieś 2 lata temu i właściwie moja przygoda zaczęła się od tego, że sama jakieś 4-5 lat zaczęłam uczęszczać na zajęcia do Krzyśka Wojciechowskiego i byłam też wtedy w takim momencie, kiedy no mój głos nie był w najlepszej formie, bo mimo tego, że śpiewałam od dziecka, to miałam też jakieś powiedzmy artystyczne przygody z różnymi nauczycielami i był taki moment, kiedy ten głos po prostu przestał dobrze pracować, przestał działać i mój kolega, który też pracuje ze mną w Voice Progress, Dominik Sienko, powiedział mi, że może bym przyszła na lekcję do Krzyśka, może on będzie w stanie mi pomóc. No i tak właśnie trafiłam na pierwszą lekcję. No i uczęszczałam na te zajęcia. Przygotowywałam repertuar taki, który chciałabym ćwiczyć. Okazało się, że idąc coraz bardziej w ten proces, jestem w stanie śpiewać więcej, nawet dużo więcej rzeczy niż kiedyś. Więc to też mi pokazywało, że ten głos się po prostu rozwija. No i też ta kondycja tego głosu i też zdrowie tego głosu się zdecydowanie poprawiło. I po prostu jakoś tak raz, że od tej strony właśnie takiej uczenia się tam przychodziłam, ale też Krzysztof wtchnął we mnie taką pasję do uczenia innych, bo zobaczyłam, jaką misję można też nieść przez to uczenie, jak to potrafi wpływać właśnie na inne osoby, jak mnie dużo dawało to po prostu też takiego rozwoju, nie tylko takiego właśnie wokalnego, ale też takiego rozwoju jako człowieka, że widziałam, że staje się w tym lepsza, że to, co kiedyś było dla mnie nieosiągalne, staje się możliwe. I stwierdziłam, że to chyba jest coś, co mogłabym robić i że w sumie czułabym się w tym bardzo dobrze i czułabym jakieś takie spełnienie, kiedy też mogłabym przekazywać tę wiedzę innym.
No właśnie, wbrew pozorom trenerzy wokalni ćwiczą u innych trenerów wokalnych. To jest chyba takie niepowszechne wśród osób, które może nie znają tej materii śpiewania.
Tak, ja uważam, że żeby dobrze uczyć, trzeba cały czas samego siebie rozwijać, bo w każdej branży moim zdaniem tak samo to działa, że jeżeli zostaniemy w jakimś miejscu, to nie będziemy w stanie przeskoczyć samych siebie, a klienci też są różni, uczniowie też są różni, przychodzą z różnymi problemami, więc wiedza, która jest zebrana w jakimś momencie, no ona powinna być poszerzana, więc wydaje mi się, że w ogóle najlepiej uczyć się też przez zdobywanie własnego doświadczenia, bo bardzo często też jest tak, że przychodzą do mnie osoby, które mają dokładnie te same problemy, które ja kiedyś miałam, więc jestem w stanie też z nimi się bardzo szybko utożsamić i też potrafię wejść w ich skórę i też dodać otuchy takiej i powiedzieć czasami komuś, że hej, słuchaj, to jest normalne, to jest okej, że tak się czujesz, to jest okej, że teraz to, co słyszysz, ci się nie podoba, ale uwierz mi, że jeżeli będziemy iść dalej w ten proces, jeżeli będziemy ćwiczyć, to wszystko doprowadzi do tego miejsca, miejsca, w którym będziesz zadowolony, zadowolona. I to jest chyba najważniejsze po prostu, żeby dać się w ten proces tak wciągnąć. Dlatego właśnie uważam, że trenerzy powinni też cały czas się rozwijać. I nawet oczywiście zajęcia u innych trenerów to jest jedno, ale też takie poszerzanie wiedzy, właśnie uczęszczanie na różne webinary, na kursy, na szkolenia trenerskie, żeby nie zostawać w jednym miejscu, bo też dziedzina nauki śpiewu też jest taką dziedziną, która się bardzo prężnie rozwija. W przeciągu ostatnich lat bardzo dużo pojawiło się nowych publikacji, też nowych technik wokalnych, które teoretycznie opierają się na tym samym, ale też przez to, że mamy dostęp na przykład do różnych badań, że możemy ten głos badać, bo mamy fizycznie narzędzia do tego, to również możemy nowe metody, techniki wprowadzać, nowe ćwiczenia, które teoretycznie opierają się cały czas na tym samym, ale wzbogacają o jakąś jedną małą rzecz, która naprawdę robi bardzo, bardzo dużą różnicę. I to właściwie o to chodzi, żeby każde ćwiczenie, które my robimy, ono przynosiło jakiś efekt.
Tu się dużo ciekawych słów pojawiło, bo była mowa nie tylko o rozwoju siebie jako trenera wokalnego, trenerki wokalnej, poszerzaniu swoich horyzontów, umiejętności, nieustannym treningu, tak, ale też tej empatii do drugiej osoby. Czy to jest właśnie ten sekretny składnik i ta kluczowa umiejętność dla trenera wokalnego?
Myślę, że tak. Oczywiście wiedza jest bardzo istotna, natomiast wydaje mi się, że bez tego jest bardzo ciężko pracować z innymi, bo jest to bardzo często praca na emocjach. Dla wielu osób w ogóle przyjście na takie lekcje śpiewu to jest bardzo trudna sprawa, dlatego że na przykład są czasami osoby, które mają po prostu naprawdę duży problem taki fizyczny z głosem i ten głos nie chce pracować. I dla wielu osób to jest no duży problem, taka wręcz nawet czują wstyd czasami, że chcą coś zrobić, ale nie są w stanie na przykład. Więc trzeba wiedzieć, jak rozmawiać w ogóle na ten temat i też nie zdołować kogoś, uświadomić raczej, że to, co się dzieje teraz, wynika z jakichś tam rzeczy, typu na przykład, nie wiem, z jakichś fizycznych rzeczy albo z tego, że po prostu emisja w tym momencie jeszcze nie jest tak dobrze wypracowana i dlatego ten głos nie chce pracować. Ale też są przypadki, gdzie na przykład ktoś przez całe życie komuś powtarzał, że ty nie będziesz nigdy śpiewać, bo tobie słoń nadepnął na ucho i tak dalej. No i to też jest czasami takie odrzucanie tych mitów właściwie, bo z takiego technicznego punktu widzenia my jesteśmy w stanie nauczyć śpiewać każdego, więc no tutaj trzeba dobrze rozmawiać też na ten temat. Trzeba też właśnie czasami kogoś poklepać po plecach, uspokoić, czasami kogoś trzeba zmotywować. I trzeba wiedzieć też, z kim to robić, bo jedna osoba będzie bardziej potrzebowała jednak otuchy, druga osoba bardziej pochwały, trzecia na przykład właśnie takiego przytyczka w nos, zachęcenia do pracy. I to też jest taki bardzo delikatny temat, bo często mi się też zdarza na przykład na zajęciach, że osoby bardzo się otwierają, opowiadają też o swoich takich życiowych sytuacjach, jakichś przemyśleniach, jakichś takich rzeczach trudnych, które często właśnie spotykały je wcześniej. I czasami okazuje się, że na przykład jakieś blokady, które my mamy w głosie, to są nawet aż takie blokady komunikacyjne. I tak czuję, że podświadomie niektórzy w ogóle wybierają naukę śpiewu też po to, żeby lepiej się komunikować ze wszystkimi. Zresztą Krzysztof, też założyciel naszego studia, powtarza zawsze, że śpiew to jest po prostu forma komunikacji. I myślę, że to jest w ogóle całe clue tego, czym jest śpiew. Bo to jest po prostu forma komunikacji i tak o tym trzeba myśleć, że my możemy się komunikować w dodatkowy sposób.
Rock Radio 103,7 FM. Tydzień w Warszawie.
Za mikrofonem jest wciąż Patrycja Strupińska, a goszczę dziś w radiowym studiu Izabelę Szemetiuk, która zdradza nam tajniki śpiewu. Zachęca do sprawdzenia się podczas lekcji w studiu Voice Progress w Warszawie, a także zachęca do eksplorowania tej wspaniałej pasji. Jesteś związana z muzyką praktycznie od zawsze. Co ciekawe, jako wokalistka w roku 2012, 2013 i 2014 zostałaś trzykrotnie laureatką konkursu dla młodych wokalistów pod tytułem Diament Lublina. Dzisiaj rozmawiamy o muzyce, o śpiewie i trenujesz na co dzień ludzi wokalnie, ale także tworzysz własną muzykę. Czym wtedy był dla ciebie śpiew, a czym jest teraz?
Wtedy przede wszystkim to była jedyna rzecz, która mnie tak naprawdę, naprawdę pasjonowała i właściwie to nie wyobrażałam sobie nic innego poza śpiewaniem, bo oczywiście robiłam przymiarki do grania na różnych instrumentach i tam saksofon się przewinął też i na pianinie to wiadomo standardowo trzeba grać w szkole muzycznej, no ale tak, śpiew to była taka po prostu chyba zajawka, coś w czym czułam się bardzo dobrze, coś co lubiłam robić, co mogłam robić godzinami i po prostu pamiętam, że czułam takie połączenie z taką jedność po prostu ze wszystkim. To było bardzo takie ciekawe, ale też myślę, że to była jakaś taka moja forma po prostu ekspresji, że dawało mi to bardzo, bardzo dużo radości. Myślę, że głównie ta radość powodowała, że chciałam się w tym rozwijać. Nawet nie myślenie wtedy przynajmniej o robieniu właśnie swoich projektów, tylko po prostu sam śpiew jako taki akt po prostu, który się dzieje i to było dla mnie wystarczające. Natomiast teraz tu już myślę sobie, że to już jest dla mnie jakaś taka forma sztuki, bo im bardziej gdzieś myślę też o tworzeniu muzyki, to też myślę o tym śpiewie, w jaki sposób mogę też wykorzystywać jakieś takie swoje umiejętności wokalne do tego, żeby właśnie w jakiś ciekawy sposób w tej muzyce to zawrzeć. I to też jest coś takiego, że z reguły jak piszę jakieś piosenki, to zawsze zaczynam od wokali. Dla mnie takim głównym instrumentem jest wokal. Mimo, że właśnie też gram na pianinie, no to dla mnie wokal to jest taka podstawa i to jest taki dla mnie główny instrument i nim chcę przekazywać wszystko, co mam w głowie.
No właśnie, były instrumenty, był śpiew, był też teatr. To wszystko składa się w jedną całość, czyli w takie artystyczne życie. Czy jako mała dziewczynka miałaś takie myśli, że faktycznie scena to jest to miejsce, w którym byś się odnalazła?
Myślę, że tak, że gdzieś od takich bardzo małych lat, nie wiem jak to się w mojej głowie zakorzeniło, ale zawsze pamiętam, że powtarzałam wszystkim, że będę piosenkarką, jak będę duża. Więc chyba tak, chyba tego po prostu chciałam, być na scenie. Ale wydaje mi się, że to nie ten blask tego bycia na scenie mnie pociągał, tylko po prostu bardziej to przekazywanie jakichś emocji i ten kontakt z innymi, bo pamiętam swoje pierwsze występy i pamiętam też siłę tego przekazu, kiedy no, jako taka mała właśnie dziewczynka schodziłam ze sceny, podchodzili do mnie ludzie i na przykład byli zapłakani i mówili mi jakieś rzeczy i to był właśnie taki moment, kiedy ja sobie zdałam sprawę, że ten śpiew to nie jest tylko coś, co brzmi ładnie, co jest przyjemne dla ucha, tylko on faktycznie potrafi wywołać coś w innych ludziach, że oni potrafią coś poczuć i to jest moim zdaniem prawdziwa siła w ogóle śpiewu.
Ja mam takie w ogóle poczucie, że śpiew to nie tylko właśnie ta umiejętność, to jest wspaniały nośnik emocji, ale przede wszystkim jakiś styl życia, który nas zaczyna definiować, bo nie tylko się wyrażamy, ale też narzuca nam pewną dyscyplinę. Jeżeli wykracza poza ten hobbystyczny, powiedzmy, rejon, to nagle no, dzieją się rzeczy wręcz magiczne, bo nawet zaczynamy rozważać, czy nie zająć się tym profesjonalnie. A jeszcze co ciekawe, że obniża nam poziom stresu i to jest naukowo udowodnione. I nie tylko, bo jest wiele innych zalet.
To jest jedna z zalet, ale właśnie ten proces, o którym wspomniałaś, jest bardzo ciekawy, bo no, jeżeli się uczęszcza na zajęcia, czy w ogóle się pracuje nad tym głosem, to ty w ciele fizycznie czujesz zmiany, jak zmienia się twój oddech z czasem, jak ta wydolność oddechowa się zmienia, jak zaczynasz mówić inaczej, jak nawet intonacja twojego głosu zaczyna brzmieć inaczej. To też jest ciekawe, że na przykład czasami ktoś przychodzi z takim problemem, że na przykład ludzie mnie nie słuchają, bo mówię za cicho. I to jest duży problem tak naprawdę, bo kiedy mówisz za cicho, to możesz czuć się ignorowany przez innych. Właśnie pracując nad tym głosem, nagle się okazuje, że ludzie zaczynają ich słuchać, że to, co oni mówią, jest ciekawe i ta forma, ten komunikat dociera lepiej, więc to jest jakby część tego procesu, no, ale też właśnie wchodzenie w ćwiczenia, które są też dobierane stricte pod ucznia, pod osobę i to, co one robią też fizycznie z nami, to, że na przykład czasami czas właśnie takiego intensywnego treningu na przykład kręci nam się w głowie, bo po prostu dużo oddychamy na nagle w krótkim czasie. I też to pokazuje, że my nie jesteśmy nauczeni takiego oddychania, że kiedy nagle trochę popracujemy z tym powietrzem, to ciało popracuje trochę inaczej, okazuje się, że my po prostu już nie jesteśmy w stanie tego robić. I to też mówi o tym, że jesteśmy zestresowani na co dzień i że te nasze ciała są jednak takie, no, nienauczone takiej pracy, która teoretycznie powinna być dla wszystkich taka, no, normalna tak naprawdę.
Tak, i to, co mówisz, idealnie potwierdza, że no to może być nie tylko pasja, ale także sposób rzeczywiście, tak, na ten naukowo udowodniony odstresacz, tak to ujmijmy. Czego możemy się spodziewać, jeżeli się zdecydujemy na taką lekcję wokalną u ciebie czy u innego trenera w Voice Progress?
Przede wszystkim na pewno diagnozy głosu. To jest taka podstawa naszej pracy. Na pierwszym spotkaniu zawsze diagnozujemy głos, opisujemy to, co słyszymy, z czym dana osoba ma problem, co trzeba naprawić oczywiście. Naprawić to może nie jest odpowiednie słowo. Oduczyć, bo najczęściej to my oduczamy, a nie uczymy, bo to też jest takie mała różnica, ale teoretycznie no, bardziej to jest oduczanie jakichś nawyków, na przykład starych czy schematów. I diagnoza głosu. Potem przechodzimy do treningu i tutaj w zależności też od poziomu zaawansowania albo więcej czasu podczas spotkania skupiamy się na ćwiczeniach, takich, które właśnie są odpowiednio dobrane pod dany problem, pod daną tendencję wokalną. Czasami też zaczynamy jakiś fragment repertuaru, no bo to też jest istotne, żeby te ćwiczenia, które my robimy, stosować w praktyce, bo to nie zawsze jest takie proste, żeby przenieść to, co się dzieje podczas tego warsztatowego takiego ćwiczenia na utwór. To czasami jest trudniejsze. Mniejsza sprawa też z różnych względów, nawet takich jak powiedzmy to, że ćwiczenia raczej są dobierane w takie proste formy, a piosenki są dużo bardziej skomplikowane, bo jest i melodia, i jakiś tekst, rytm i to też są takie rzeczy na przykład no właśnie związane z jakimś takim umuzykalnieniem, więc dla niektórych to też jest trudne, więc jeżeli trzeba, to też się na tym skupiamy i też takich rzeczy uczymy właśnie, jak się w tej piosence odnaleźć, kiedy wchodzić, kiedy zaczynać frazy. I zależy nam na tym, żeby po takim spotkaniu każda osoba, która wychodzi, wiedziała, z czym ma problem i nad czym może pracować, żeby miała też świadomość tego, że te i te rzeczy jesteśmy w stanie wypracować szybciej, te i te trochę więcej czasu nam potrzeba na to. Natomiast żeby po prostu dać taki jasny komunikat, jak będzie przebiegał proces i z czym możemy pracować i w jaki sposób.
A przypominasz sobie, tak sięgając pamięcią wstecz, jakiś najcięższy przypadek ucznia, taki, który był dla ciebie sporym wyzwaniem jako dla trenerki, a może okazał się taką wspaniałą podróżą i procesem, jak tej osobie, wam wspólnie w pracy udało się osiągnąć te wyczekiwane rezultaty?
Tak naprawdę każda osoba to jest takie indywidualne spotkanie i nie mam takiego wybranego studium przypadku. Natomiast zdecydowanie te momenty, kiedy ktoś przychodził z powiedzmy takimi sporymi problemami, na przykład jakieś guzki, czy właśnie jakaś niedomykalność, kiedy nam się udało właśnie wypracować ten poziom, że to znikało, no to jest zawsze super moment. Te momenty, kiedy ktoś po prostu z takiego wzruszenia zaczyna płakać, na przykład, bo w końcu coś się udało. Też takie momenty, kiedy ktoś właśnie przychodzi i nie wierzył w to, że będzie mógł coś zrobić z tym głosem i nagle mu się to udaje, to jest zawsze piękne po prostu, jak się na to patrzy. Więc wydaje mi się, że ciężko byłoby mi wybrać, bo każdy przypadek jest tak indywidualny i tak różnorodny, że wymaga bardzo dużo, ale to, co mogę powiedzieć, to na pewno to jest zawsze duża satysfakcja, kiedy nam się uda coś osiągnąć i kiedy widzę, że to, nad czym pracowaliśmy, zaczyna działać. To jest zawsze świetna sprawa.
A teraz zupełnie zmieniając w ogóle front naszej rozmowy. Czy kiedykolwiek poczułaś sama podczas pracy z głosem, nie wiem, tworząc muzykę, śpiewając, pisząc tekst, że to przestało cię cieszyć?
Myślę, że takie momenty zwątpienia są naturalne w każdym procesie, bo kiedy długo coś się robi i nie widzi się tych efektów, to łatwo wejść czasami w taki właśnie stan powątpiewania, że może to nie jest dla mnie, może robię jakiś błąd. Natomiast to gdzieś, co zauważyłam już, zawsze przed tym takim momentem zrobienia prawdziwego progresu, my mamy taki moment zwątpienia, że trochę zaczynamy wątpić, trochę myślimy sobie o tym, żeby to wszystko rzucić. I wydaje mi się, że ten progres w ogóle nie byłby możliwy, gdybyśmy też psychicznie się nie zmieniali po prostu, bo to chyba o to chodzi, żeby za tym takim rozwojem fizycznym, powiedzmy, głosu, czy w ogóle nas, szła ta przemiana taka psychiczna, że ja też godzę się na różne rzeczy, jestem bardziej świadoma, coraz więcej rozumiem, że coś jestem w stanie zrobić, czegoś jeszcze nie jestem w stanie i to by było wręcz dziwne, gdybyśmy tak byli w 100% zawsze pewni tego, co robimy. Tak myślę po prostu, że taka jest natura człowieka.
Nasza psychika potrafi nam naprawdę spłatać czasami więcej szkody niż pożytku, bo podczas tego śpiewania, to sama mogę po sobie powiedzieć, że pojawiają się różne myśli, że ale to zabrzmiało źle, albo na tą frazę muszę się tak trochę nasadzić. Wtedy się jakoś zamykam i spinam. A tutaj za krótki oddech, a tu coś, a tu wyszło super. I to jest po prostu gonitwa myśli. Jak się czasami tego pozbyć? Czy to w ogóle przemija w pewnym momencie?
Myślę, że przemija. Natomiast to nie jest proste. To nie jest proste. Proces śpiewania nie jest prostą rzeczą, bo to też jest jednak jakaś taka trochę praca na żywym organizmie i trudno czasem nie utożsamiać się z tym, co z nas wypływa, bo traktujemy to bardzo personalnie, to wszystko, co z nas wychodzi po prostu, więc wydaje mi się, że to jest bardzo trudne, natomiast takim chyba kluczem do takiego poradzenia sobie z tym, może nie całkowitym takim odpuszczeniem, ale poradzenia sobie z tym, jest po prostu zaufanie procesowi i temu, że to, co robię, ma jakiś sens, że to, co robię, może w tym momencie dla mnie nie ma takiego sensu, ale że w przyszłości to przyniesie efekt. I po prostu skupienie się na wykonywaniu zadania, a nie na analizowaniu, jak je wykonać. Czasem lepiej nawet zrobić gorzej ćwiczenie, gorzej zaśpiewać, ale zrobić to i przejść tą taką barierę właśnie w swoim umyśle, że ja nie jestem w stanie tego zrobić, zrobić to i dopiero wtedy możemy się zastanawiać, czy to było w porządku, czy nie było, bo kiedy będziemy zawsze dopuszczać te myśli, to zawsze, nawet jeżeli zrobimy coś super, to ta satysfakcja nie będzie tak na 100%, a to chodzi o to, żeby właśnie czerpać taką radość z tego działania w ogóle, że jestem w tym procesie, a nie z tego, jakie efekty osiągam, bo te efekty czasami nie będą tak szybko dostępne, więc to też trzeba sobie uświadomić, że proces śpiewu jest dużo procesem i dosyć długim, żeby faktycznie czasem czuć taką w 100% kontrolę. Oczywiście to też jest indywidualne, bo każdy jest inny. Niektórzy mają też takie większe predyspozycje, inni mniejsze. To jest tak jak ze wszystkim. To jest całkowicie normalne i takie naturalne też dla nas. Każdy ma inne ciała, inną budowę ciała. To też jest ważne, że nawet takie rzeczy jak budowa, powiedzmy, fizyczna, typu wielkość krtani, wielkość na przykład grubość fałdów głosowych, to ma znaczenie, jak my brzmimy. Nawet układ naszej żuchwy, szczęki, to czy mamy spiętą żuchwę, w sensie chodzi mi o staw, czy tam jest napięcie, czy go nie ma, to są rzeczy, które potrafią czasami przeszkadzać. Język, to już tak wymieniam właśnie takie szczegóły, ale czasem po prostu czegoś nie będziemy w stanie zrobić, bo mamy jeszcze inne rzeczy i na tamtym trzeba się też skupić. Więc myślę, że po prostu to jest takie trudne, ale to też bardzo uczy pokory. I właśnie chyba o tym też jest nauka śpiewu, tak myślę, że uczy to bardzo, bardzo dużej pokory i takiego też zaufania sobie, że robię wszystko, co w mojej mocy, żeby to było lepsze i to, co zrobiłam dzisiaj, jest wystarczające i to jest super. I to jest najważniejsze.
Śpiewać może każdy i do tego gorąco zachęcamy, żeby nie bać się po prostu. I mam nadzieję, że słuchacze poczuli się ośmieleni tą rozmową, aby spróbować swoich sił właśnie na lekcji wokalu. Izabela Jeza-Szemetiuk była dziś moim gościem. Wyjątkowa artystka i wyjątkowy człowiek. Bardzo dziękuję za spotkanie.
Rock Radio 103,7 FM. Tydzień. Rock Radio. Klasyka rocka. We'll be right back. każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
Siedzi Bobas na kocyku. I co robi? Dużo krzyku. Teraz ty.
Dużo krzyku, dużo wrzasku. Czy coś boli cię, Bobasku?
Czytanie dziecku sprawia, że czuje się ono kochane i ważne. Daje mu poczucie bezpieczeństwa, rozwija mowę i pomaga poznawać świat. Czytaj dziecku od narodzin. Więcej na wielki-człowiek.pl. Kampania Instytutu Książki realizowana ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Została ostatnia reklama.
Rocznie w Polsce ponad 14 tysięcy mężczyzn umiera na raka płuca. Powodem niemal wszystkich przypadków zachorowania jest palenie papierosów. Zagrożenie nie kończy się jednak tylko na płucach. Równie realne jest ryzyko raka jamy ustnej, przełyku, pęcherza, trzustki i wielu innych. Tylko całkowite zaprzestanie palenia pozwala zminimalizować ryzyko i ocalić zdrowie. Jeśli potrzebujesz wsparcia, zgłoś się do telefonicznej poradni pomocy palącym. Zadzwoń 801-108-108. Zgaś papierosa. Nie życie. Więcej na planuje długie życie. PL, kampania Ministerstwa Zdrowia.
Po reklamie.
Przyszliśmy napoić nasze konie. Przyszliśmy napoić nasze konie.
Powstanie na weekend w Rock Radio.
Tydzień minął tak szybko, że nie zdążyliście nawet w spokoju napić się kawy. Jesteście zalatani jak ten pilot? Można to naprawić. W Rock Radio powstanie na weekend, czyli to, czym budziliśmy was w tym tygodniu. Jan Bajor Bajorek wraz z panem od Guziczków meldujemy się na posterunku. Dzień dobry.
Ładne dziewczyny wychodzą za mąż, za ładnych chłopców. A wszystkie dziewczyny wychodzą za mąż, za wszystkich chłopaków. Ładni chłopcy żenią się z ładnymi dziewczętami, a brzydkie chłopaki żenią się z brzydkimi dziewuchami. Terroryzują podmiejskich bogaczy, którzy za czereśnie i za winogrona testują je w nocy. A brzydkie dziewczyny spod saturatora, które są warte góry złota, oddają się za talon na hokejówki lub amerykański opiekacz. A co wam powie zwierciadełko, kiedy staniecie przed nim z rana? Wy studentki uniwersytetu, wy robotnice Huty Warszawa. Przed nim.